100 lat awangardy w Polsce.
Pojawienie się tendencji awangardowych w polskim kinie często kojarzone jest z filmem eksperymentalnym. Czy więc słusznym jest, by między filmem awangardowym a eksperymentalnym postawić znak równości? To wyjaśni dr Michał Pabiś-Orzeszyna z Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego i z Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
Film awangardowy zazwyczaj wiązany jest z takimi nurtami awangardowymi, które rozwijały się w Europie w latach 20. i najczęściej tak się o awangardzie filmowej mówi, czyli w kontekście dadaizmu, w kontekście w jakim stopniu ekspresjonizmu, konstruktywizmu, surrealizmu i innych tak zwanych izmów. I rzeczywiście polska kinematografia z tymi izmami na wiele różnych sposobów była związana. Przede wszystkim te filmy, które powstawały w latach 20., przede wszystkim chociażby w Niemczech, filmy Waltera Ruttmana, Wikinga Egelinga czy Hansa Richtera, były oglądane przez niektóre kręgi intelektualne warszawskie, ale także krakowskie. No ale z drugiej strony oprócz oglądania tych filmów były też podejmowane próby chociażby przez Franciszkę i Stefana Temersonów, aby pewne założenia czy też pewne właśnie dociekania takie intelektualne realizować w kontekście polskiego filmu. One były podejmowane trochę później niż miały miejsce na zachodzie Europy, około 10 lat później, ale były.
I czyli tutaj... lata 30 mniej więcej.
Lata 30, tak. No zazwyczaj ten polski film awangardowy, bo zaraz o eksperymentach może też trochę powiemy, zazwyczaj ten film awangardowy wiąże się z takim jakby to powiedzieć, z takim NGO-sem, prawda? Czyli z taką organizacją pozarządową, czyli ze Stowarzyszeniem Miłośników Filmu Artystycznego START, które powstało w Warszawie w 30 roku, zarejestrowane w 31. I to jest o tyle interesujące, że START z jednej strony oczywiście miał ambicje związane z tworzeniem filmów, ale to był taki NGO z krwi i kości, który zajmował się wieloma innymi rzeczami, czyli w dużej mierze publicystyką filmową, organizowaniem pokazów. No i ogólnie miał takie ambicje, żeby w jakiś sposób wpłynąć na polską branżę filmową, która w optyce startowców była bardzo peryferyjna. No właśnie oparta na jakichś takich stosunkach przemocowych i przede wszystkim niestabilna. I co ciekawe w przypadku awangardy tej, takiej awangardy startowców, w jakimś sensie udało im się to zrealizować, ponieważ no tak się historia potoczyła, że po II wojnie światowej dokładnie te same postacie, które tworzyły start w pierwszym pięcioleciu lat 30., zaczęły tworzyć kinematografię po II wojnie światowej. To jest chyba przypadek, że tak powiem, bez porównania z jakimkolwiek innym miejscem na świecie, gdzie osoby, które 10 lat wcześniej tworzyły taki, można powiedzieć, radykalny, artystyczny, awangardowy nurt myślenia, 10 lat później jakby dostały możliwość tworzenia polskiego przemysłu filmowego od samego początku. Takie postacie jak Eugeniusz Cenkalski, Jerzy Teplic, jak także Stanisław Wol, czy jak Jerzy Bosak, czyli postacie, które właśnie w latach 30. były związane ze startem, później tworzyły polską kinematografię. I to jest bardzo, bardzo interesujące, że później, to się też z NGO-sami czasem zdarza, prawda? Czyli z jednej strony...
To są bardzo, bardzo ciekawe połączenia dzisiaj w tej awangardzie.
Tak, że z jednej strony jesteśmy w awangardzie myślenia i jesteśmy przednią strażą i forpocztą krytyki instytucji, natomiast po jakimś czasie do tych instytucji wchodzimy.
Tak czy owak, musimy gdzieś w jakimś systemie się odnaleźć,
musimy,
prawda?
Musimy się w tym systemie odnaleźć. To jest ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o film eksperymentalny, czy też o eksperymenty filmowe, to no z jednej strony mamy tutaj takie postacie, które były eksperymentatorami technologicznymi, jak na przykład właśnie Kazimierz Pruszyński, który właśnie wynalazcą biopleografu był.
A mówimy właśnie, bo spotykamy się też w takim szczególnym momencie. Jesteśmy już po otwarciu wystawy Leonardo da Vinci w EC1, czyli w Hali Maszyn, i w tej wystawie, która znana jest na świecie, jest tak zwany polski komponent, czyli coś, co absolutnie też jest rzeczą bez precedensu, bo to jest zrekonstruowany wynalazek Pruszyńskiego, zrekonstruowany u nas w Łodzi.
Tak. Zrekonstruowaliśmy biopleograf Kazimierza Pruszyńskiego, czyli jeden z takich wynalazków, czy tych mechanizmów, które miały na celu rejestrować i projektować zarejestrowany właśnie ruch. I ten wynalazek Pruszyńskiego Kaczyńskiego, on no właśnie ucieleśnia cały taki wielki nurt eksperymentowania z rejestracją i z projekcją ruchu, który właściwie na całym świecie był podejmowany nie tylko przez artystów, ale także po prostu przez różnych techników, tak można powiedzieć. Warto to podkreślić, że w kontekście kinematografii, czy też w kontekście kina, które jest sztuką mechaniczną, krótko mówiąc, eksperymenty wiążą się bardzo ściśle z taką świadomością techniczną, też z namysłem nad tym, do czego mogą służyć mechanizmy, które rejestrują ruch, czy mają służyć do tego, aby później tworzyć za pomocą tych mechanizmów historię i opowiadać te historie, czy też tworzyć wizualne różne układy i atrakcje i po prostu wrażenia świetlne rejestrować. I to...
No właśnie, bo to chyba trochę też jest tak, że ten eksperyment z samą techniką przełożył się w awangardzie, to jest przecież zresztą kluczowe, mówimy o formie, stąd mamy formistów, prawda, tak. Ale też jak gdyby wszystko, co oni nam pozostawili, że ten techniczny eksperyment przełożył się na eksperyment z formą filmową jako taką, prawda?
No i tutaj jakby, kiedy mówimy, bo to jakby, bo oczywiście trochę będę tutaj przeskakiwał pomiędzy epokami, ale to, co jest charakterystyczne i bardzo cenne dla awangardy filmowej właśnie, to jest namysł nad tą technologiczną stroną filmu. I jeżeli później będziemy myśleć o warsztacie formy filmowej na przykład,
naszym łódzkim warsztacie formy filmowej,
to tam również zastanowienie się nad tym, co to właściwie oznacza, no właśnie, oglądać film, czy oznacza to śledzić historię, czy może oznacza to oglądać właśnie jakieś, no właśnie, cienie na ekranie, czy może...
I asocjacje szeroko pojęte, prawda?
Szeroko pojęte asocjacje. To w przypadku filmów Józefa Robakowskiego, Mieczysława Waśki, czy też innych było bardzo, bardzo istotne. No, Zbigniew Rybczyński jest jednocześnie artystą, ale jest artystą bardzo ściśle takim technologicznym, prawda? Więc ten nurt, powiedzmy, eksperymentalny, on od Kazimierza Pruszyńskiego do Zbigniewa Rybczyńskiego mógłby
potem
być
powróci
jakoś tam...
Powróci kilkadziesiąt lat później.
No tutaj Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego było mniej technologiczne zdecydowanie, a bardziej można powiedzieć kulturalne. To znaczy tam zastanawiano się nad tym, w jaki sposób no właśnie oglądać filmy bardziej świadomie. Zresztą nieprzypadkowo też startowcy byli zafascynowani Hollywoodem. To jest dość interesujące. To znaczy to też w ogóle jest tak, że Hollywoodem byli zafascynowani prawie wszyscy awangardziści tamtego czasu, czy to europejscy, czy polscy, ponieważ Hollywood był dla nich ucieleśnieniem jakiejś takiej niesłychanej energii związanej z kinem. Byli miłośnikami Charlie'ego Chaplina, Myszki Miki, Sergei Eisenstein był wielkim miłośnikiem filmów Walta Disneya, tych wcześniejszych, tych z lat 20. i z początku lat 30. Więc jakby wracając do tego tematu relacji pomiędzy awangardą filmową i filmem eksperymentalnym, można by się pokusić o takie stwierdzenie, że jeżeli awangarda filmowa w Polsce to był start, to był taki NGOs kulturalny, można powiedzieć, a z drugiej strony mamy niesłychanie interesujących eksperymentatorów, którzy no właśnie podejmują dialog z technologią na różne sposoby. Jan Szczepanik, Kazimierz Pruszyński, później też wiele osób, które eksperymentowały z technologią filmu animowanego, czyli Jan Lenica, także Borowczyk, Walerian, a później chociażby Antonisz.
A o tym, w jaki sposób filmowa awangarda dwudziestolecia międzywojennego wpłynęła na polski film XXI wieku, porozmawiamy już za tydzień.